Telefonicznym gościem Radia Loksa jest Piotr Soczyński, starosta powiatu głubczyckiego. Dzień dobry, panie starosto.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie starosto, jak obecnie wygląda sytuacja w powiecie głubczyckim, jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem? Na jakim etapie jesteście? Jakie są główne wasze problemy?
Powiaty mają chyba najwięcej problemów związanych z walką z pandemią. Mamy kilka obszarów, które są newralgiczne. Myślę tutaj o DPS-ach, o transporcie publicznym, szpitalach, o szkołach, więc tych problemów jest dosyć sporo, no ale jakoś sobie radzimy. Natomiast mamy sytuację trudną w PKS-ie. Ostatnio mamy przypadek jeden pozytywny. Jest to przewodniczący Rady Powiatu, więc tutaj organizacyjnie też musimy się pozbierać, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Rady Powiatu.
No właśnie, o tą organizację chciałam zapytać, bo w takim przypadku, kiedy wiemy, że wynik dodatni wyszedł właśnie u przewodniczącego Rady Powiatu, to jak organizacyjnie Rada będzie funkcjonować?
Nie mamy zaplanowanej sesji. Myśleliśmy o tym tygodniu. Liczę na to, że się odbędzie.
Rozumiem, że kwestie organizacyjne na ten czas są dogrywane, tak?
Tak, dokładnie.
Jeszcze a propos przewodniczącego, rozumiem, że teraz nadzór epidemiologiczny sprawdza osoby z kontaktu. Czy to też organizacyjnie coś dla was oznacza? To znaczy, że przewodniczący miał kontakt chociażby z władzami powiatu?
Mamy wszystko już diagnozowane, jesteśmy w trakcie rozwiązywania problemu.
Czy bezpośredniego kontaktu na przykład pan, panie starosto, z przewodniczącym nie miał?
Nie, póki co to wszystko mamy w miarę opanowane, więc raczej większych problemów być nie powinno. Pan przewodniczący też ograniczone kontakty miał.
Panie starosto, powiedział pan o tych trzech newralgicznych obszarach, jeżeli chodzi o funkcjonowanie powiatów w trakcie pandemii, czyli szpital po pierwsze, DPS-y, a do tego właśnie przewoźnik, czyli PKS. Więc może zacznijmy najpierw od kwestii szpitala. Czy tam wydaje się być sytuacja opanowana w tym sensie, że te wszystkie procedury, które na początku zostały wdrożone, one po prostu już teraz trochę siłą rozpędu funkcjonują i personel przyzwyczaił się już do funkcjonowania w takim nowym, zaostrzonym reżimie sanitarnym? Czy jeszcze takie organizacyjne problemy występują?
Organizacyjnie wszystko jest niby zgodnie z procedurami, znaczy nie niby, tylko jest zgodnie z procedurami, natomiast musimy mieć świadomość tego, że mamy wielu też pacjentów bezobjawowych i tutaj właśnie łączy się z tym również pan przewodniczący, który jest lekarzem, więc nawet rozmawialiśmy dużo, dużo wcześniej, na samym początku, kiedy pojawiały się pierwsze zakażenia. W rozmowach mieliśmy jeden wniosek, że praktycznie każdego z nas może dotknąć problem zakażenia, tylko nie wiemy kiedy, dlatego że jest mnóstwo pacjentów bezobjawowych. No i tutaj akurat w tej sytuacji również i pan przewodniczący stał się przypadkiem, który został trafiamy przez bezobjawowego nosiciela.
Panie starosto, a jeszcze a propos szpitala, czy w związku z tym mogą pojawić się problemy organizacyjne w tym sensie, że wyłączenie jednego z lekarzy czy dwóch z lekarzy może powodować na przykład wyłączanie poszczególnych oddziałów, bo wiemy jak sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o braki kadrowe.
Z tym sobie radzimy, natomiast mamy tą sytuację, że pan przewodniczący pełniąc też funkcję swoją, czy świadcząc pracę w szpitalu, był oczywiście nie w momencie, kiedy już było wszystko wiadomo, natomiast dużo wcześniej też miał dyżur, więc tutaj też sprawdzamy personel, który dużo wcześniej miał kontakt z panem przewodniczącym.
Czyli rozumiem, wykonywane są testy?
Dokładnie tak.
Jeżeli chodzi o personel poszczególnego oddziału, tak?
Na wszystkich etapach, na których mogła być łączność, czy mogła się droga krzyżować z panem doktorem, są sprawdzane i będą te osoby poddawane badaniom. Te badania już się zaczęły.
Podobnie wygląda sytuacja w DPS-ach, w tym sensie, że tam też pracownicy są poddawani testom, a tym bardziej, że w przypadku waszych DPS-ów, a macie ich 8 w sumie, pracownicy pracują w systemie 14-dniowym, więc zmiana, która wchodzi do placówek, jest poddawana testom. Rozumiem, stale niezmiennie tak to wygląda.
Dokładnie tak. Teraz jesteśmy w trakcie realizacji trzeciej zmiany i myślę, że to się sprawdza. Nie mamy większych problemów z tym. Cieszę się, że pracownicy też czują skalę problemu i nie mamy z tym wielkich kłopotów. Tutaj, jeżeli chodzi o DPS-y, odbywa się to dosyć sprawnie.
Co na ten czas, panie starosto, patrząc przez pryzmat i szpitala, i DPS-ów, wydaje się być kluczowe, bo na początku starostowie podnosili kwestie związane z materiałami ochronnymi, ze środkami higienicznymi, że tutaj niedobory duże występowały i to był wasz problem na początku pandemii. Jak ta sytuacja wygląda teraz? Jaki jest to clue walki z koronawirusem na bazie właśnie szpitala i DPS-ów na ten czas?
Początek był trudny z tego względu, że w przestrzeni medialnej cały czas krążyła wiedza, że mamy w magazynach rezerw materiałowych pełne stany i dlatego mieliśmy kłopoty. W szpitalach nie mogło być większych zapasów niż 3-dniowe, więc mieliśmy składać zapotrzebowanie do magazynu rezerw państwowych. Okazało się po miesiącu dopiero, że prawda ujrzała światło dzienne, że są puste, więc dopiero po miesiącu zaczęliśmy zakupy, realizować zakupy. Gdybyśmy miesiąc wcześniej wiedzieli, no to by nie było takiej gorączki. I to był tylko jeden powód, że po miesiącu wyczekiwania okazuje się, że nie ma skąd wziąć tego sprzętu, więc dokonaliśmy zakupów. Póki co dzisiaj mamy w miarę bezpieczne stany i dają nam możliwość funkcjonowania w dłuższym okresie czasowym.
A to daje wam zapas na jaki czas, panie starosto?
Do 3 miesięcy jesteśmy w stanie funkcjonować normalnie, więc tutaj nie ma jakiegoś wielkiego zagrożenia.
Panie starosto, to ten trzeci obszar, o którym pan mówił, czyli PKS, no, transport publiczny dostał trochę rykoszetem, mówiąc kolokwialnie, właściwie jako jeden z pierwszych obszarów. Straty w PKS-ie z całą pewnością są odczuwalne.
Problem PKS-ów jest dosyć złożony, dlatego że mamy zmniejszony przepływ podróżujących i to jest znaczne utrudnienie dla nas, bo to jest brak sprzedanych biletów, brak przychodów. Natomiast pewna część obszarów gospodarczych uzyskała wsparcie. W związku z tym, że w roku 2019, w tamtym roku, z powiatu prudnickiego wycofała się spółka Arriva, rozpoczęliśmy pomoc i świadczenie usług dla samorządów, dla mieszkańców powiatu prudnickiego. Zwiększyły nam się przychody w stosunku do pierwszego półrocza. Tarcza kryzysowa wspierała tylko te przedsiębiorstwa, które były w stanie wykazać na początku spadki pierwszych miesięcy porównywalnych rok do roku. I tutaj się nie łapaliśmy w żaden sposób. Dopiero miesiąc maj daje nam taką możliwość, ale już jesteśmy 2 miesiące bez pasażera, bez szkół, więc koszty stałe są, wynagrodzenia są, pochodne od wynagrodzeń, podatki i inne tego typu historie są. Tego obowiązku z nas nikt nie zdjął. Jedyne co, to mamy odsunięcie w czasie do końca czerwca na dokonanie płatności i to będzie moment kluczowy. Występujemy tam, gdzie możemy, natomiast w kilku miejscach, w kilku spotkaniach, w kilku pismach do różnych osób, konferencja z premierem, konferencja z wojewodą, konferencja z minister pracy i polityki społecznej. Zawsze ten argument PKS-ów był poruszany prośbą o to, aby traktować przedsiębiorstwa indywidualnie, dlatego że każdy ma różną sytuację.
No i rozumiem, panie starosto, że o ile marzec jeszcze do połowy miesiąca ten ruch pasażerski był normalny, tutaj szczególnie patrzę przez pryzmat uczniów, którzy jeszcze do połowy marca normalnie do szkół jeździli, to już kwiecień z całą pewnością pokazał, że te straty są znaczne.
Są znaczne straty. Musimy wdrażać też warianty bardzo oszczędnościowe. Musimy zmieniać umowę o pracę, więc kłopotów jest dosyć dużo. Wyrozumiałość pracowników jest, nie wszystkich, ale dziękuję tym wszystkim, którzy wiedzą i czują, że w momencie, kiedy nie pomogą też spółce, to po prostu mogą stracić miejsce pracy.
O jakich stratach, jakiego rzędu mówimy, przynajmniej jeżeli chodzi o ten kwiecień? Macie już to konkretnie policzone?
Jeżeli mówimy o kosztach stałych, to jest w okolicach 400 do 500 tysięcy miesięcznie, które trzeba ponieść. Natomiast musimy pamiętać o tym, że jeżeli dzisiaj nie wdrożylibyśmy wariantów mocno oszczędnościowych, mielibyśmy problem z utrzymaniem spółki, w ogóle z tym, czy spółka będzie istniała, czy nie.
A panie starosto, proszę mi jeszcze powiedzieć, czy ten wariant odmrożenia, który wszedł w życie, mówię teraz o tej większej liczbie pasażerów, którzy mogą znajdować się w pojazdach, czy to cokolwiek zmienia dla was? Czy liczycie, że ten ruch pasażerski będzie większy? Czy tak, czy inaczej, dopóki uczniowie nie wrócą do szkół, to wy jakiejś realnego odmrożenia nie zanotujecie?
Bez szkół każdy transport publiczny będzie deficytowy, dlatego że jest to zmniejszony przepływ pasażera. szkoły dają poważny zastrzyk, jeżeli chodzi o sprzedaż biletów. I tutaj nie ulega wątpliwości. W każdym przedsiębiorstwie oczywiście możemy porównywać trasy, te, które są dochodowe i te, które są niedochodowe. Natomiast jeżeli mamy utrzymać ciągłość transportu, to za każdym razem okres wakacyjny był okresem deficytowym i tak naprawdę pierwsze półrocze, wtedy kiedy byli uczniowie, zbierało się pieniądze na ten kiepski okres na wakacje. Dlatego się funkcjonowało w miarę normalnie. Dzisiaj mam poważny kłopot.
To na koniec jeszcze chciałam zapytać o kwestię granic, bo